Niepełnosprawność intelektualna jest to stan charakteryzujący się ograniczeniem w funkcjonowaniu intelektualnym i adaptacyjnym. Niepełnosprawność intelektualna jest jednym z rodzajów niepełnosprawności rozwojowych i może mieć wpływ na zdolności jednostki do myślenia, do uczenia się, rozwiązywania problemów codziennych, komunikowania się, ale też podejmowania decyzji, no i radzenia sobie w codziennym życiu. Warto tutaj podkreślić fakt, że niepełnosprawność intelektualna występuje w różnym stopniu nasilenia, co oznacza, że może mieć wpływ na osoby w różnym stopniu. Jest to bardzo indywidualne. Niepełnosprawność intelektualna może mieć różnorodne przyczyny, które wynikają z interakcji czynników genetycznych, środowiskowych i innych czynników. Mogą one być złożone, różnić się w zależności od przypadków. Natomiast do najczęstszych wymienianych no to czynniki genetyczne, prenatalne, czynniki, problemy podczas porodu, które mogą wystąpić, czynniki po porodzie, również mają na to wpływ czynniki środowiskowe, ale również mogą się znaleźć czynniki, które są nieznane, są nieznane przyczyny tej niepełnosprawności. Również ogromny wpływ może mieć wpływ środowiska rodzinnego. Negatywne doświadczenia, warunki w środowisku rodzinnym, niewłaściwe warunki bytowe. Warto tutaj podkreślić, że niepełnosprawność intelektualna jest zróżnicowana i ten każdy przypadek jest unikalny, wyjątkowy. Autyzm i niepełnosprawność intelektualna to dwie różne i niezależne od siebie diagnozy. Ale czasami rzeczywiście mogą występować wspólnie u niektórych osób. Możemy mieć wówczas do czynienia z niepełnosprawnością sprzężoną. Warto tutaj zrozumieć, że autyzm to zaburzenie rozwoju o charakterystycznych takich cechach społecznych, komunikacyjnych i behawioralnych. Natomiast w przypadku niepełnosprawności intelektualnej ona jest po prostu związana z ograniczeniami na poziomie funkcjonowania intelektualnego i funkcjonowania adaptacyjnego. Więc tutaj faktycznie może się zdarzyć sytuacja, że będziemy mieć do czynienia z niepełnosprawnością intelektualną i osoba będzie miała również cechę autyzmu. Tutaj diagnoza niepełnosprawności intelektualnym jest procesem kompleksowym, który obejmuje różnorodne badania i oceny. Warto tutaj wymienić chociażby wywiad kliniczny, całą tą historię medyczną. I tutaj tak naprawdę takim pierwszym krokiem jest zbieranie szczegółowego wywiadu klinicznego od pacjenta, jeżeli jest to możliwe, ale również przede wszystkim od rodziny, opiekunów. No i na podstawie tego cały proces się rozpoczyna. W tym procesie bierze udział lekarz lub specjalista do spraw rozwoju. Pyta tak naprawdę o wszelkie istotne informacje dotyczące rozwoju dziecka, przebiegu ciąży, okoliczności urodzenia, również dopytuje o historię rodziny, przebieg rozwoju od narodzin aż do obecnej chwili. Też mamy do czynienia z badaniami neurologicznymi i tutaj lekarz przeprowadza badania neurologiczne w celu oceny funkcji, przede wszystkim funkcji neurologicznych, ruchów, odruchów i innych też cech fizycznych, które mogą dostarczyć wskazówek na temat potencjalnych przyczyn niepełnosprawności intelektualnej. Mamy również tutaj kolejny krok, badania genetyczne, gdzie w przypadku podejrzenia, że jest ta niepełnosprawność intelektualna, może mieć podłoże genetyczne i prowadzone są w tym obszarze no już specjalistyczne badania genetyczne. Mogą tutaj mieć do czynienia różne rodzaje testów, które pozwolą określić zaburzenie czy jakąś chorobę genetyczną. Pozwolą ją te badania zidentyfikować. I kolejny krok też w obszarze diagnostyki, no to tutaj mamy ocenę psychologiczną i neuropsychologiczną. Tutaj współpraca między psychologami, neuropsychologami przeprowadzający szczegółową ocenę funkcji poznawczych, funkcji emocjonalnych, zachowań pacjenta. I tutaj również te testy będą mogły obejmować testy dotyczące inteligencji, testy psychometryczne, ocenę funkcji wykonawczych, no i wiele, wiele innych tutaj. Również podlega diagnozie ocena mowy, komunikacji, gdzie w przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną wpływa ona na mowę, na komunikację i tutaj przeprowadza się ocenę i mowy, i komunikacji. Tutaj szczególnie pracują logopedzi, terapeuci zajmujący się mową, którzy oceniają zdolności komunikacyjne pacjenta. I dzięki temu też mogą opracowywać na tej podstawie już programy terapeutyczne. No i też podlegają oczywiście kolejne działania w postaci oceny zachowania i socjalizacji. Tutaj psycholodzy i specjaliści do spraw właśnie zajmujący się zachowaniami oceniają zachowanie, umiejętności społeczne danej osoby. I to też pozwala zrozumieć, jakie trudności pacjent ma, szczególnie w interakcjach społecznych. Też są podejmowane w tym zakresie, żeby zdiagnozować tą niepełnosprawność intelektualną, na przykład badania obrazowe. W niektórych przypadkach podejmuje się działania takie jak tomografia, badanie w postaci tomografii komputerowej czy też rezonansu magnetycznego. W zależności też od sytuacji danej osoby również dokonywane są różnego rodzaju konsultacje ze specjalistami. Oczywiście to jest uzależnione od potrzeb w danej sytuacji, no i w zależności od ścieżki tej diagnozy. Warto tutaj podkreślić, że proces diagnozy jest, jeżeli chodzi o niepełnosprawność intelektualną, jest procesem długim, no wymagającym czasu, ponieważ niektóre objawy mogą stawać się bardziej widoczne w miarę jak dziecko wzrasta, rozwija się. I długoterminowa obserwacja i kontynuacja tych badań no czasami są po prostu konieczne, aby ustalić tą właściwą, trafną diagnozę i przyczynę niepełnosprawności intelektualnej. Tutaj po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań i ocen zespół lekarzy, specjalistów dokonujący diagnozy niepełnosprawności intelektualnej na podstawie zebranego materiału opracowuje leczenie i tak naprawdę jest w stanie też zasugerować czy wspierać tutaj w przygotowaniu trafnej terapii edukacyjnej, terapii mowy, terapii zajęciowej, czy też terapii behawioralnej, a czasami też farmakoterapii. Oczywiście jest to wszystko odpowiednio dobrane do osoby i różnego rodzaju formy pomocy. Warto tutaj podkreślić, że diagnoza niepełnosprawności intelektualnej jest procesem wieloetapowym i wymaga współpracy wielu specjalistów, nie tylko na etapie diagnozy, ale w późniejszych działaniach również. Tutaj warto podkreślić, że każdy przypadek, każda osoba zmagająca się z tą diagnozą wymaga tak naprawdę indywidualnego podejścia. Więc tutaj to podejście diagnostyczne jest dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. No i tak naprawdę też ważne jest zapewnienie, wsparcie, opiekę na przestrzeni całego życia. I nie tylko tej jednostce z niepełnosprawnością intelektualną, ale również rodzinie. Niepełnosprawność intelektualna jest stanem. Ten stan bardzo często jest diagnozowany do okresu osiągnięcia 18 roku życia. W związku z tym też ten czas szkolny jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czasem wyjątkowym, takim bogatym w różne relacje społeczne. Tutaj wszelkiego rodzaju działania terapeutyczne, edukacyjne, wychowawcze. Jest ta oferta dla tej grupy młodych ludzi dosyć bogata. Sytuacja się zmienia też na przestrzeni właśnie dorosłości tych osób, co jest wyjątkowym czasem, ponieważ te osoby potrzebują na każdym etapie życia wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb, do indywidualnych możliwości. Dorosłość tych osób jest dla nich samych bardzo trudna, natomiast tutaj warto podkreślić działania, które są wdrażane przez instytucje pozarządowe typu stowarzyszenia, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Warto podkreślić tutaj chociażby działania, które są realizowane dla tych osób w zakresie aktywizacji zawodowej. Dzięki temu na przykład osoby z niepełnosprawnością po zakończeniu edukacji, oczywiście biorąc pod uwagę też poziom funkcjonowania tych osób, osoby, które mogą i poradzą sobie na otwartym rynku pracy, dzięki pracy też mają szansę na poprawę swojej jakości życia. Natomiast też nie kończy się ta ubogość, jeżeli chodzi o relacje. I tutaj na przykład również miejsca, które przygotowane są dla tych osób z niepełnosprawnością, na przykład w jednym stowarzyszeniu jest organizowane mieszkanie treningowe, gdzie również tutaj osoby pełnoletnie sprawdzają się w sytuacjach życia codziennego, właśnie wykonując proste czynności, które są niezbędne do takiego samodzielnego funkcjonowania, typu robienie zakupów, porządki w domu, obsługa małego, dużego AGD na przestrzeni mieszkania. I tutaj też pracują nad, trenują nad relacjami, nad utrzymywaniem tych relacji, ze względu na to, że niepełnosprawność intelektualna niejednokrotnie im to w jakiś sposób ogranicza. Innym przykładem też działań, które są prowadzone, a na pewno wpływają bardzo pozytywnie na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością, to chociażby takie miejsca przyjazne, gdzie te osoby mogą się spotykać, utrzymywać relacje, typu kluby. Taki klub też jest prowadzony i tutaj osoby na przykład spotykają się, spędzają wspólnie czas wolny, realizują swoje zainteresowania. No i utrzymują też kontakty z rówieśnikami. Fantastycznym miejscem jest jeszcze Farma Życia w Więckowicach pod Krakowem, gdzie osoby w spektrum i osoby z niepełnosprawnością sprzężoną mogą właśnie też funkcjonować na miarę swoich możliwości. Jest to miejsce przyjazne, bezpieczne, gdzie tak naprawdę mogą wykonywać proste czynności z pomocą trenerów. No i ta jakość życia na pewno jest zdecydowanie lepsza i ta perspektywa dorosłości dzięki takim działaniom jest zdecydowanie lepsza.